Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори у нас катехеза. Я, Іваницький Сергій, радий вітати отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Отець Міхал продовжує цикл програм, присвяченим святим. І завтра, тобто в середу, 5 вересня, Свята Вселенська Римо-католицька церква згадуватиме одну з найвідоміших святих 20-го, початку 21-го століття, святу Терезу з Калькути. Власне, кажуть, з Калькути, але вона була з Албанії.
А чи вона була походження албанського?
Ну, це як Антоній Падуанський, але... який був португалець, але він спадує чомусь, да?
Бо він служив там. Більшість життя своєго пережив в Падові, і там були те найбільш такі, як би сказати, найбільш відоме события, зв'язане з ним.
Отже, ви читали щоденник святої Терези, який вона не дозволяла опубліковувати, але який був опублікований вже після її смерті. Власне, на Радіо Марія отець Брайан Колодійчук, етнічний українець, презентував цю книжку. І, кажуть, по духу дуже схожий цей щоденник на щоденник Фаустини Ковальської.
Ні, не читав того щоденника, не слышав о ньому багато, призовсім те частини щоденника, котре би посвячене тим останнім роком її життя, в котрих переживав глибокі внутрішні боротьби, дуже сильні боротьби, котрі характерні для всіх святих практично.
Зневірення, там боротьба була.
Зневірення, потірі надії, якісь такі моменти сумління дуже, дуже сильні. Є то нормальне у людей, котрі в спосіб такий відповідальний трактують своє християнство. З одної сторони, зустрічається зі слабкістю своїх можливостей, бо як людина старіє, також починає бачити, що то діло, котре в перших якісь там домислах або в ідеях було зовсім друге, починає мінятися і жити своїм життям. Завжди мені то так сильно порушало, наприклад, у святого Францішка. Як Францішек був дуже сильно поражений тим, як його ідея, така трошечки утопійна ідея ордену, починає розвиватися і починає переформуватися настільки, що він уже перестає бачити в тій дійсності, яка переросла його представлення, навіть не бачить своїх основ, котрі він на самом початку сформував. Ми пам'ятаємо, що, наприклад, регула святого Франциска була дуже коротенька, там на пару сторінках була вона записана. Коли Франциск представив ту ідею святом папі римському Урбанові, ten papa po prostu jej nie przyjął, bo mówi, co to za regula, co to za reglament. Ona była prosta, ale była troszeczkę utopijna, prawda? Utopia to jest pewna idealna realność, która nie może zrealizować się w realności.
Z wielu obiektywnych przyczyn.
Tak, z różnych obiektywnych przyczyn. Kiedy był pierwszy zjazd wszystkich franciszkańców, Franciszek był porażony. Przede wszystkim, czym był porażony? Brakiem jedności. Bo przyjechali ludzie różni, z różnych stron, z różnymi oczekiwaniami. Franciszkanie niosą sobie pewien podych świeżości, ale trzeba pamiętać to, że do tego ordynu weszli ludzie różne i bardzo z tych ludzi wydryzniało się od idei Franciszka, który chciał się opierać na prostoci, na pokory, na chrupkości, na pełnej zależności od woli Boga. Tak jak on praktykował na samym początku, tylko że on mógł sobie praktykować, prawda, ze sobą i ze swoimi uczniami taką formę monaszeskiego życia. Ja myślę, że to dzieło siostry matki Teresy z Kalkuty To jest ciekawe, że ona nazwana jest Matier Teresa z Kalkuty, siostra Matier Teresa z Kalkuty. Ja myślę, że to podobne przeżywania miała i Matka Teresa, Świętaja. No muszę to, że zaczęła zostrzyczać się z różnymi formami tych monastyriów, chociaż duch tego zgromadzenia jeszcze do dzisiejszego w Zachali jest duże podobny. Ja nie udziwiałem z Matki Teresy z Kalkuty, że ona miała takie różne sumienia, tak jak bliższy z świętych, tak samo święty Franciszk, pisał tego zjazdu wszystkich franciszkańców, który już w takim strasznym kryzysie, on zaczął zapytywać się, bo Boże, czy to jest Twoje dzieło, czy to jest moje dzieło, czy to jest ludzkie dzieło? Biedny, że zaczął sumienić się, czy to jest dzieło Boże. Bo nie rozpoznawał tej pierwotnej idei w tym, bo on wychodził z takiego pryncypa, że to dzieło to powinno być najbliższe podobne do tego, co było na początku. A tutaj mają takiego światowo kstacji, Bonaventura, towarzysza, świętego Franciszka, który zaczyna rozwijać ideę, że franciszkańcy nie powinny być tylko takim żebraczym.
I intelektualnym także.
Nie tylko intelektualnym, ale to, że powinni mieć swój dom. I tutaj narodzili się naprawdę franciszkańcy konwentualni, którzy mają swój konwent, to znaczy miejsce, w którym mogą na stale przeżywać. Franciszk pierwotnie zakładał, że to może być monastyr mandrujący, prawda? Może być grupa franciszkańców, którzy mandrują z miejsca do miejsca, prosią miłostyni i żyją tylko z tego, co na każdy dzień mogą zdobyć. Chociaż ja miał pierwszy dom, to była ta słynna maleńka cerkwuszka w tej bazylice Marii de Angeli, która dosłownie zachowała się, który święty Franciszek swoimi rukami odbudował. To było jego miejsce. Najbiedne, proste miejsce, w którym on darze zakończył swoje życie. I mają Matkę Teresę z Kalkuty, która też w swoich pryncypach chciła pracować niż najbiedniejszymi. Ona rozpoczynała swoje monaszyskie życie w sowsim drugim zgromadzeniu, w zgromadzeniu sióstr nazaretanek. No nie tych nazaretanek, które są teraz w Polsce, tylko sióstr służebnic z Nazaretu. I ona tam pracowała w Kalkucie 10 roków jako wczycielka bogatych dzieci. I to też była też jakaś idea, prawda, że to bogatych dzieciom to, że nada przydawać chrześcijańskie cenności, żeby te dzieci potem mogły te cenności wykorzystywać w swoim życiu, kierujący z nimi, swoim bogactwem mogły dzielić się z tymi, którzy są najuboższymi. Ale była porażona, bo Kalkuta i same Indie. Ja niedawno baczył taki film oparty na autentycznych sabyciach, historia pewnego malczyka, który szukał swoich korni. Malczyka w Indii.
Lew,
tak.
Bomba film.
Super film, da. Mi też spodobał się ten film.
Grał aktor, jaki grał milionera z truściob.
Da. Zresztą te dwa filmy można było poworyć.
A tak. My z tym prosto думали, про який фільм поговорити далі.
Ale Lew jest filmem, który pokazuje cudowny sposób, troszeczkę pomaga pobaczyć całą tę bidę, która była, która jest w Indiach. Jak to możliwe, mnie to tak poruszało, bo ta pierwsza czastyna filmu pokazuje praktycznie wszystkie te usłowia, te wielkie żelaznodarożne wagzały, gdzie prowalają się tałpy ludzi, gdzie są gangi porywające dzitej, żeby te dzity potem wykorzystywały na różne sposoby. Świt żestoki, świt bez miłosierdzia. I ten film mi duże dopomóc zrozumieć tę sytuację tych ludzi, których zustryczała Matka Teresa z Kalkuty. Ja pobaczył w tym filmie te usłowia, jakie mogą tam panować. Ja nie udziwiałem, że ona była porażona. Ona jako Europejka, sama pochodziaczy z rodziny duże, duże biednej rodziny, ale miała duże harnych baćkiw. батьків, котрі, ну, як я читаю те слова, котрі батьки передавали матері Терезі з Калькутти, вони для мене поражаючі, але для мене вони теж люди святі. Наприклад, мати Терезі з Калькутти говорила: приймайте бідних сердечно, з любов'ю. Не беріть до уст навіть куска їди, поки ви не поділитеся тим куском їди з другим. А хто ж може такі слова сказати, правда?
Свята людина.
Свята людина. То було, і такі другі слова. Повторяю кожного дня своїм дітям. Коли ви чините що-небудь доброго, ділайте це без розголосу, без... так, якби вибрасували камик в море, правда? Щоб ніхто об тому не знав. Я втеді побачите, що то вида своє плоди. Так що już z domu, biednego domu, którym nie było nawet czym dzielitysia, ona wyniosła to, że jej batki dzielili z tym, przyjmali darze do swojej biednego domu, biednych ludzi, którzy nie mieli co żyty. I dzieci były wychowane w tym, że dla nich dzielitysia z drugim to jest czymś normalnym. Jest to rzecz, którą możemy zastrzegać praktycznie tylko w chrześcijańskich środowiskach. Ja się nie przypominaję sobie jakiejś religii. No, do czego doprowadził hinduizm na przykład? To ten hinduizm, o którym zastrzegałeś Matki Teresy z Kalkuty. On objął taką ideę, że całe społeczeństwo trzeba rozdzielić na co? Na kasty, prawda? Na grupy ludzi, które z Bożego przeznaczenia są przeznaczone do pewnego urównia życia. I mieliśmy tu pastu, jest to kasta tych najbiedniejszych pariasów, które mają zajmować się śmieciami i całą grязю tego świtu, które mają pochoronić martwych i mają pracować jak ten robaki w gnoju, prawda? I ludzie z kast wyższych, prawda, tych, którzy są wyższymi kastami, nie mają prawa dotorkaty się nawet takich ludzi. Do tego dowiła religia indyjska. Religia indyjska, ta religia Vishnu, Shivy i tak dalej, tych dobrych bogów, które pozwalają ludynie wejść w reinkarnację. Jeśli sobie zasłużysz na życie, to może w następnym życiu ty może przejdziesz do jakiejś drugiej, kraszczej kasty. Jest to takie budowanie nieba na osnowie ludzkich usłowi. Co jest tym motywem, który jak gdyby przymusza ciebie do tego, żeby ty swoje życie, swojemu życiu czynił i starał się czynić kraszczym, niższym. Tylko to, że może w następnym życiu może będziesz w kraszczej kasty. To jest jedyna nadzieja. To jest to niebo. Niebo, że ty możesz przez reinkarnację, czyli powtórne wcielenia, możesz narodzić się jako ludyna wyższej kasty. Ale możesz narodzić się jako sobaka. No. Nie ma na to niejakiej gwarancji, bo to i tak zależy od kaprizu bogów. A tych bogów w Indiach jest tak bardzo, że nawet nikt do końca nie znaje czysła tych bogów. Gawariat, ja czytałem taką książeczkę na temu właśnie Indii, takiego współczesnego indyjskiego chłopca, który też pokazywał ten podobne do tego filmu Milionera z...
Powell.
Da. Tylko, że tam była sytuacja, też pokazywał, też książka, już nie pamiętam jego nazwania, przez Indyjca napisana, taka też troszeczkę autobiograficzna, ale duża żystoka książka, która też pokazywała całe te usłowia, które panują w Indiach i jeśli chcesz wybityć, chcesz zajmować jakieś kraszcze miejsce w tym suspistwie, trzeba wykorzystywać wszelkie możliwe sposoby, nie isključajući ubijstwa na przykład. I tak czyni główny bohater, który w определенный moment ubiwa swego sudara i zaczyna wykorzystywać ten majątek, który to pokazuje całą żystokość tego świtu. I w tym świecie znajdowała się Matka Teresa z Kalkuty. W tym świecie znajdowała się z ludźmi, którzy praktycznie dla tego suspilstwa i dla tych wszystkich otaczających ludzi nie byli ludźmi. Ci ludzie to były już śmieci. To, że byli ci, którzy nie mieli siły dwinuty się, bo z głodu i z choroby byli ludźmi, którzy mogli tylko wmierać. Takich ludzi nikt nie szanował. Widok ludzi umierających z głodu w Indiach jest czymś normalnym. Nikt o tym nie udziwiajca. Chociaż w każdym z tej ludyni jest ludzki potencjał. Mnie to, jak ja spoglądał czasami, baczył te dokumentalne snimki z Indii, zgadali snimki z getta, z polskich get, czy w Warszawie, czy w Lublinie, czy w drugich innych. Był już, kiedy Hitler z Himmlerem ruszyli tak zwaną kwestię jewrejów rozwiązać w sposób radykalny. Pierwsze, co zrobili, getta. Żeby zebrać w jakimś kwartale goroda, wielkich gorodów, zebrać wszystkich jewrejów, żeby ich zebrać razem. I tam, w tych gettach, to, że doszło do takiej sytuacji, w której to, że ludzie wmierają czy z głodu na ulicy, było czymś normalnym. To ludzie przychodzili radom porucz, baczyli ludynę, która jest wysnażona, tak chuda, i ona wmiraje, i nikt nawet nie pide deszcz, żeby ratować tę ludynę. To było w czasach wojny, czasach, kiedy nie było miejsca dla ludzkiego dostojeństwa. W czasach, kiedy wszystko było sparaliżowane strachem o moją dolę. Jewryje się od niej tak strasznie rozwijając ten kult tak zwanego Holokaustu, prawda? Czyli kult narodu jewryjskiego, który strasznie strażdał w ramach II światowej wojny. Co prawda, że strażdał. Ale nie trzeba zapominać, że także i strażdali Ukraińcy i strażdali Polacy. Tak samo jak ja spoglądał na te snimki z Kalkuty, mnie zgadali te nieczyslenne snimki z Głodomoru na Ukrainie. To, że samo je było. To, że ludzie umierali na ulicy i nikt nie udziwiał się za to. Do taką dolu przygotowała ludyna ludynie, można powiedzieć. Homo homini lupus est, prawda, jak to mówi stare latyńskie przysłowie. Ludyna ludynie jest wołkom. To znaczy tym, którym przeżywaje najsilniejszy, ten, który najbliższy jest dostosowany. I tutaj nagle pojawia się ludyna, która zaczyna te odbrosy suspilstwa tych, którzy żyją gdzieś tam na marginesie, zaczyna traktować jako pełnoprawnych, dostojnych ludzi. Chcę zapewnić to, co jest jedną z najpiękniejszych idei, jakie ja zustrzył w współczesnym świecie. To jest idea 20. stulecia. To idea, która stworzyła Matier Teresa z Kalkuty, świata Matier Teresa z Kalkuty. To idea, żeby powiernąć tym umierającym dostojeństwo ludyny, umierającej ludyny. Żeby ta ludyna umierała w sposób dostojny. Jeśli jest możliwe ratować jej, to jest możliwe, ale bliższy z tych, którym ona pikluwała się, którym pochylała się, to byli ludzie umierający, żeby dać tym ludziom możliwość umierać jak ludyna, a nie jak żywotne, jak jakaś stworyna. Nie zaraz przypominaje się Chopin, prawda? Chopin, który do swego przyjaciela, świaścienika stacji, który przyszedł kiedyś do Chopina, kiedy on już chorił na tuberkulos, prawda, i już był w lekarni, że był tak słaby, że to już były dni jego poszczytane. I przyszedł tak niby случайно, prawda, i Chopin natchniony w jakiś tam sposób, po długich roków odsutności w cerkwi, pospowiadał się i przyczestił się. I potem do tego świaścienika, pod koniec swego życia napisał: dziękuję tobie, mój drogi drugu, że ty nie pozwolił, żeby ja pomer jak świnia, prawda? Żeby ja zachował swoje dostojeństwo, prawda? A dostojeństwo І написав Шопен, великий композитор. І ті слова дуже пасують до тієї ідеї, яка представляє матір Терези з Калькутти. До ідеї, в котрих хотіла дати останні моменти свого життя, щоб вони умирали не як собака, не як... Там навіть корови святі мали більше достоїнства, ніж люди. To jest ten paradoks, który... I wszyscy tak zachopluje się indyjską religią. Mój, może to mnie tak udziwiaje. Tam nie ma miejsca dla ludyny. Tam miejsce dla jakichś takich wyimaginowanych bogów, nieizwiesno jakich, prawda, które wszystko stawiają na głowie. I ludyna, która jest stworzona na obraz i na podobie Boga, która jest jak gdyby całym pikom stworzenia, nagle traktowana jest gorsze, czym taka karowa czy abezjana, która też jest, ma swoje bożestwienne oblicza. Na abezjanie to, że niczego nie można odkazać. I te hinduskie abezjany tak nagłe, że to każdy nie gawaryc. Tak, że tutaj Matka Teresa z Kalkuty powiernuła dostojeństwo ludyny, umierającej ludyny, ludyny odbroszonej. Ludyny, bo to jest ludyna, ludyna, która jest stworzeniem Bożym. I tym ona zachopiła wszystkich ludzi niewielkimi ideami, niewielkimi promowami, tylko sam faktem, że ona pochylała się nad tymi, na których wszyscy już odbrosili. Pochylałeś nad tymi, na którym nikt nie pochylał się. I ona wcale nie nawiertała ich na chrześcijaństwo. Nie. Ona prowadziła im tam takiego jakiegoś tam świaścienika, czy świaścienosłużyciela, który mógł dopomóc ty jakim. Nie, takiej religii, jakiej on był. Ja sam pamiętam, jak był w Gruzji, w Tbilisi, akurat my z jednym świaścienikiem jeździli każdego dnia, żeby służyć siostrom Matki Teresy z Kalkuty służbu. On żyje w takiej kwartirie, w takiej dziesiątoetażki, prawda, na której było trzeba wejść na siódmy etaż pieszką, bo w tamtych czasach, kiedy ja byłem w Gruzji, była domaśnia wojna z Gamsachurdii, prawda, i było ograniczenie we wsiom, w elektryczności, w gazie, we wsiom. I my tam szli pieszką i te siostry żyły w takiej kwartirie, która była porozdzielona na ten, tylko takimi prostyniami, prawda, tam nie było ścien, to były prostynie. Gdzie śmiecie nikt nie wywoził, gdzie krysy bieżali w metro, prawda, i nikt nie udziwiał się tym. Ja sam patrzę, to tam biegaje po tym torowisku, to krysy sobie spokojno maszerują, jedną w drugą stronę, nie zwracają uwagi w ogóle na ludzi, którzy tam stoją. No i one jak podchodzili do takiego, i one rozpowiadali, jak my podchodzimy do jakiegoś tam chworowo, wmirają, czy my zawsze jego pytamy, jakiego świaścienika chcesz? Chcesz prawosławny, bądź laska prawosławna. Chcesz imama jakiegoś tam, przywiedziemy o ciebie imana. I przywodzili tego, który sobie zabarzała ta ludyna, która wmirała. I to jest ekumenizm sprawdzny, prawda? Bo wszyscy ludzie w obliczu śmierci równy je. Każdy ma prawo do tego, żeby przyjmował i mógł iść drogą do Boga, tu, który on w swoim życiu najkraszcze i najdłuższe przeżywał. I to udziwiało tej okrążającej świt. To było takim wapросительnym znakiem. I Matka Teresa z Kalkuty miała to swoją głęboką mądrość, która pozwoliła jej trzymać z tej głównej idei, żeby zapewnić ludziom dostojeństwo. Do ludziom najbiedniejszym, żeby ludzie biedni mogły w tej służyni, pokirnom służyni Matki Teresy z Kalkuty, która darze odziewałaś tak, jak odziewałaś normalne, zwyczajne żynki induskie, odziewałaś w sari, w ten tam biało-sini, taki bardzo prosty strój indyjski. Te sari jest dużo ważnym znakiem, bo sari jest to taka odzieża biednych indyjskich ludzi. I można tak udziwiać się, zacząłem taki odziach, taka riasa w Europie na przykład, gdzie Matka Teresa z Kalkuty też pracują, żeby pokazać, gdzie jest dżerło. To sari pokazujesz, to są to Matka Teresa z Kalkuty, z tego miejsca, które jest miejscem najbiedniejszym w tym świecie, które można skazać, jest takim współczesnym ludzkim adom, z którego Bóg, czy jest takie konkretne osoby, jak system Matki Teresy z Kalkuty, chodzi o wszyscy każdą ludynę. Że każda ludyna może przez swoją dostojną śmierć znajdzie drogę do wiecznego życia. Żeby nie praklinała Boga w miraju, czy ależ to by mogła temu Bogu być błagadarna, to znaczy, że jest ludyna, która chce razem z nimi być w tym najtrudniejszym momencie życia. Ja zawsze to powtarzam, to setki razy powtarzam, że największym problemem umierających ludzi nie jest to, w jakich usłowach umierają, w jakiej chorobie umierają. Największym problemem umierających ludzi jest to często umierać samotnymi, bez nikogo. Współczesna cywilizacja chciałaby śmierć wybrosić poza granicę miejsca. A Matka Teresa z Kalkuty zrobiła ze śmierci, z biedy, z tego całkowo oholenia ludyny, wszelkich cenności, które, co wczyniła nie ta ludyna, tylko suspilstwo, z nich właśnie z tego robiła atrybut dostojeństwa, światości. My przed Bogiem w śmierci wszyscy równi je. To psalmy gawariat. Najbogatszy w śmierci jest równy bydlętam, to znaczy twarynam. Skotu jest podobny. Nie wiem, jak po ukraiński skot jest, prawda?
Chudoba.
No niech będzie, pójdź będzie. Nawet najbogatszy, to psalmy gawariat, duże rany ten. Tak samo umierają jak chudoba. Najbogatszy całego świtu. Matka Teresa chciała jak gdyby pokazać tym takim, to też jest genialne na swój sposób, że chciała także powiernuty dostojeństwo śmierci tym wszystkim, którzy nie cenią życia. Bo jeśli ty nie cenisz życia, to nie będziesz cenić także i śmierci. Święty Franciszek mówił o śmierci, że to jest moja siostra, prawda? Moja siostra śmierci. Jako ta istność, która nas czeka i której nie trzeba bojać się. Matka Teresa z Kalkuty właśnie przez to, że ona dawała ludziom dostojno w miraty, pokazała, że śmierć można przeżywać w sposób dostojny, chrześcijański. Śmierć można przeżywać jako dzisność, która pomaga tej przejść do nowej dzisności, dzisności nieba. I to niebo, że możesz tutaj zostać na ziemi, zostawiać się z ludzi, którzy dla ciebie są jak anioły. Które przychodzą i przygotowują ciebie do tego, żeby ty mógł znaleźć tu prostą drogę do nieba, żeby nie zablokował się w tej drodze. I to jest ten fenomen Matki Teresy z Kalkuty. To, co ona przeżywała, to, od czego my zaczęli nasze rozważania, przeżywała pod koniec swojego życia te takie tak zwane ciemne czasy, miała prawo przeżywać. Bo to też był dla niej taki czas oczyszczenia. Bo już jej dzieło rozwinęło się, prawda? Ono już zaczęło żyć swoim życiem. Matka Teresa swoje z jednej strony reglamentom, a z drugiej strony praktyką pokazała, jak powinny wyglądać te służenia w tym monastyrze Matki Teresy z Kalkuty, w tym ordynie Matki Teresy z Kalkuty. To jest ordyn, który nazywa się Ordyn Sister Miłosierdzia, prawda? Czyli miłosierdzia, które przyzowskim chce ogarnuty najbliższy potrzebujący tego miłosierdzia.
W Kijowie także jest ten ordyn.
Tak.
To ja wy byli?
Często bywał.
Co was tam wrażało?
Wrażało mnie...
Na dolu spać?
Nie, to, że zobaczę jeszcze w Tbilisi, jak był. Nie wrażyło to, że na przykład kraszcze usłowia do spania mają ci biedni, czym siostry. Bo siostry żyją w jednej komnacie, nie ma żadnych tam oddzielnych komnatok, prawda? Żyją razem, tylko oddzielne czasami parawaną, niczym bliższe. I to im nie przeszkodzuje. Mnie też poradziła taka kiedyś anegdota, taka była, że kiedyś jakiś tam porażony tym dziełem misyjnym Matki Teresy z Kalkuty, pewien bogacz, to, że pastroju duży, bogaty, taki dom, wielki dom dla biednych, prawda? Matka Teresa z Kalkuty weszła w cej dom, proszła tymi po wszystkich etażach i powiedziała, za bogaty, rozbijcie wszystkie toalety, prawda? Położcie normalne, zwyczajne, nie jakieś tam super elegantne sztukaturki, prawda? Prosto ta. I dziś, oni tak zdziałali, zniali wszystkie płytki, nie płytki. це зробив спосіб найпростіший.
Чесно кажучи, важко зрозуміти.
А чого? То є...
А що тут такого, якщо сестра буде нормально собі в ванну піде, в туалет, гігієна, що тут такого?
Так, тільки ж гігієна, до гігієни і до комфорту людина привикає.
Ну, щоб гарно працювати потім.
Але
сестрі треба...
Так, ти каже, потім підеш до условій так бідних, що навіть не будеш мати 1/10 всього цього. І... Ні, то не діло не було в тому, щоб жити бідні. Тільки діло було в тому, щоб жити практичні. Щоб не було речей непотрібних. Надмірного луксусу, я би так сказав, правда?
А що він там, джакузі вистроїв?
Почти. Таке зробив те. Хотіло то, щоб, бо вона так говорила, що все повинно бути просте, простота. Щоб ті люди, які приходять, не трактували то якогось свого капризу, тільки трактували так само, як той дом, який будували тут в Києві. Він є чистий, він є дуже такий ухожений, але без луксусу. Без луксусу. Щоб ці люди могли, щоб, наприклад, люди ці не заздрили багатим. Бо дуже часто бідних людей поражає заздрість, завість. Вони живуть в таких багатих условиях, а ми? Вони би хотіли жити в таких условиях. Хоча ж ніхто не може жити там, тільки ж сам певні условия дуже характерні.
Взагалі дуже древнє питання, наскільки священнослужитель чи богопосвячена особа має право на... Ну, якісь нормальні умови, да, тому що...
Все залежить від того, яку місію має, правда? Якщо це місія, наприклад, допомагати в Богім, то така людина теж повинна давати якісь хоч би мінімальні знаки того, що ототожується з тими особами. Наприклад, тим, що жиє скромно. Правда? Я не говорю бідно, на міру своїх можливостей. Ale masz, jeżeli masz do wyboru, na przykład swój dom ukrasić, pomieszczyć, albo dać ubogim, zawsze jest taka pokusa, żeby swój komfort powyższyć, prawda? I ty mówisz, nie, ja powyższaję ten komfort nie tomu, że tak mi akurat chce, tylko żeby być bliżej gotowym do służenia biednym. Zawsze z każdą ideą my potrafimy sobie oprawdać te duże dobre, prawda? Tutaj co tego nie mamy nijakich sumlinii. Діло в тому, щоб ми теж трохи вчувалися в біду тих. Я, наприклад, дуже вдячний Богові за те, що він дозволив мені також в своєму житті переживати такі моменти трудні. Де не було ванни, наприклад, ми жили довгі часи в ванні, яка була спільна для там сім'ї, правда? Де не було душа, де не було нічого. Була тільки вода, і то холодна, не було теплої води. Я жив в таких условиях. Так само в деревні. В деревні то, як я там їздив в деревню, то теж условия на в селі люди до сьогодні живуть дуже таких бідних условиях. Я сам пам'ятаю такі дома ще за свого життя, 50 років то не є так багато, правда? Коли я зустрічався такі хати, в котрих не було дерев'яної подлоги, тільки була подлога з гліни, де не було електричества, тільки була лампа нафтова. Сам пам'ятаю моєї бабусі, я жив в такій хаті, яка була крита соломою, мала більше 100 років. Правда? Хаті, яка мала чудові запахи, правда? Такі запахи. Котрі я пам'ятаю, але котрі вже нігде не зустрінеш. Запахи дерева, запахи печки, де паліться тільки деревом. З прекрасними, чудесними справами. Скарбами маленькими і так далі. І в хаті, в котрій теж не було світла, котрі була теж керазимова лампа. Так що тут я дуже Богу вдячний, що можна бути людиною радосною, щасливою, готовою, навіть живучи в дуже скромних і простих условиях, де головним, найкращим способом для мене, наприклад, найкраще поживою був свіжо випічений хліб зі свіжо, свіжо, як то говориться, здоєним молоком, правда, від корови. І то сон те смаки, те запахи, котрі ніколи не забудеш, котрі не знайдеш сьогодні, не знайдеш. І мені то дуже радує, що Господь дав мені таку можливість. Я розумію дуже сестри Матері з Калькутти. Завжди, як буває в їх монастирі, завжди поражає мені їх простота. Мені поразило, наприклад, як я вийшов в новіціат сестер Матері з Калькутти в Варшаві, де молоді дівчини, дівчата, 17-18 років, працюють в огороді в страшній жарі, правда? Працюють в тих своїх сарі, ручно там все управляють в тим огороді. Всі. І щасливі є, і радосні є, і повні молитви, і повні вдячності Богові за те найпростіше речі. Ми потеряли сьогодні можливість радуватися простими речами. Я вдячний Богові, що дав мені такий шанс те просто речі пережити. І направде те просте чудове запахи, вспомінки, забиття, радості, навіть те бідне радості, сон так красиве. І нема що й зрівняти з багатством і луксусом цього світу. Тими золотими батонами, правда, Януковича, Меджугорі. Ту не Меджугорі, Межигірі.
Не дай Бог, там, де ви сказали. Ну що ж, отже, на цій ноті дякуємо вам за цю чудову катехезу. Можна буде прослухати на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. UA. З нами був отець Міхал Бранкевич, модерував ефір Іваницький Сергій. Почуємось. Дякую, отче, з Богом.